гробу, и она стала там сложена и засыпана. И видите, когда человек умрет, то человек но мог бы еще молить о воскрешении, але бы еще ему до воскрешения проху. То уж навет не ма мовы о том. И Бог мне так то показал, как есть заздросный о мне и о мою маму. Dlatego, że ona nie chciała wypuścić mnie ze swoich rąk. Jej miłość była tak zaborcza, że ja nie byłem w stanie robić dla Boga pewnych rzeczy. Mówić świadectw. Wiecie, jak gdy przyjechałem z jej prochami, to ja powiedziałem przed całym zgromadzeniem takie świadectwo o Bogu i o tym wszystkim, że ja wiedziałem, że gdyby ona siedziała między nimi, ja bym tego nigdy nie zrobił. W pieśni nad pieśniami jest powiedziane, że miłość Pana to jest żar, to jest płomień, tak? Miłość to jest płomień, żar Pana. To jest od Niego. Ona jest mocna jak śmierć. Czy wiecie, że Boża miłość do nas jest mocna jak śmierć? On był o mnie tak zazdrosny, powiem Wam szczerze, że do mnie dotarło, że dlatego On ją zabrał. Bo ona nie chciała mnie wpuścić do swojego, wiecie, no nie chciała mnie wypuścić. I tam w pieśni nad pieśniami oblubienica mówi, że szukała oblubienica, on przyszedł i wiecie co ona zrobiła? Ona mówi, wprowadzę go do pokoju mojej matki. Tam, gdzie jedynie jej miejsce jest, nasz Bóg jest tak zazdrosny, że On chce wejść we wszystkie sfery naszego życia. Nawet sferę tam, gdzie jest matka w naszych sercach. Dwa dni kobieta, która była, wiecie, taka, ona wiele mówiła, ona musiała milczeć. Dwa tygodnie leżała w agonii, cierpiąc i wiecie, walcząc. Ja wierzę, że to były bardzo decydujące dni w jej życiu. I powiem Wam szczerze, i teraz możecie myśleć, że ja to przeżyłem bardzo strasznie, ale ja Wam powiem jedną rzecz. Że Bóg pokazał mi, gdy niosłem urnę, gdy ja wziąłem tę urnę mojej matki z jej prochami, to Bóg mi pokazał, jakie uczucia mnie z nią łączyły. To są najpiękniejsze uczucia dziecka i matki między sobą. To są takie błogie uczucia, których się nie wypowie. To było coś takiego fenomenalnego. Ja przeżyłem śmierć mojej matki lepiej niż niejedna weselna ucztę. Bo wiedziałem, że Bóg jest tym. Wiecie, to była chwila takiej Bożej radości, że i powiem Wam, po weselu, po tym pogrzebie, i gdy wracaliśmy, to Bóg mi przypomniał, że 3 miesiące temu pokazał, że ją zbawi. I zbawił. I dał mi udział walczyć o jej życie duchowe w modlitwie. 3 miesiące wcześniej Bóg mi to przypomniał. Ja dałem Ci znak i pokazałem Ci, że ja zbawię ją. I ja dzisiaj mam dlatego tą wiarę, że On ją zbawił. Ale Jego świętość, Jego zazdrość do mojego ducha, którego sobie obrał, tak się objawiła. Ona była silniejsza niż śmierć. Bo On tak sobie to upatrzył, że postanowił zająć wszystkie, wiecie, wszystkie, całe moje jestestwo. Tam nie było miejsca też dla mojej matki. I wiecie, co Bóg mi pokazał? Że ja w niej niosę swoje dzieciństwo. I że wychodzę z tego embrionu, tego, jak to się nazywa, łożyska duchowego, tak? W którym się człowiek rozwija. Że ja w niej grzebię to. I po prostu duchowo staję się wolny dla Boga. Wiecie, ale to było najwspanialsze moje przeżycie duchowe. Nigdy czegoś takiego nie słyszałem, żeby ktoś coś takiego przeżywał, a Bóg mi to, wiecie, włożył w serce, że On jest ogniem trawiącym, On jest tym Bogiem zazdrosnym. W tym wszystkim chcę powiedzieć Wam, jakiego znam Chrystusa. Pamiętacie, jak się rodził, jak miał się narodzić Samson, co Bóg powiedział do Manoacha? Gdy się dowiedział, że jest Bogiem. On się zapytał, jakie jest Twoje imię, Manoach Boga. A Manoach co powiedział? A Bóg co powiedział? Czemu się pytasz o moje imię? Ono jest dziwne. Dziwne. I jeżeli zadacie mi pytanie, jakiego znam Boga i Chrystusa, to ja powiem, dziwnego, niezwiązanego naszym rozumem teologii i tym wszystkim. I dzisiaj chcę wam powiedzieć o takich kilku rzeczach. Pamiętacie, czy kiedyś wam powiedział Bóg z rzeczy sprzeczne, to znaczy zaprzeczył sam sobie i to w chwilach takich decydujących o życiu, śmierci, w takich, wiecie, momentach dotyczących bardzo ważnych rzeczy. Nie takich, wiecie, jakichś błahych. Ja wam powiem o trzech ludziach. Po pierwsze, pamiętacie Bileama, który miał przeklinać Izraela. Pierwszy raz Bóg mu co powiedział? Nie idź, tak? Ale jak drugi raz stanął przed nim, to co powiedział mu? Idź. Zaprzeczył sobie. I wiecie, że mało Bileam swojego życia nie stracił, bo ten anioł wtedy wyszedł, tak? I powiedział, gdyby nie ta oślica, to bym cię zabił. To było jego życie. Zobaczcie, Bóg powiedział dwie rzeczy przeciwne. I ten mało co życia nie stracił. Pamiętacie proroka, który przyszedł z Judei do Betelu, żeby prorokować przeciwko ołtarzowi i przeciwko Jeroboamowi, który tam grzechy popełniał? I prorokował i potem wracał i wyszedł naprzeciwko niego drugi prorok i mówił, chodź do mnie, zjesz u mnie, tak? A on mówi, nie, bo Bóg mi rozkazał, żebym na tym miejscu nie jadł i nie wracał tą samą drogą. A on co powiedział? No, anioł powiedział mi, żebyś przyszedł i zjadł, tak? Bo ja też jestem prorokiem jak ty. I tak go zwiódł i ten zjadł, wyszedł i go rozszarpał lew, tego proroka. Za to. I ten prorok, co go oszukał, powiedział, on zginął za to, że nie wysłuchał słowa pańskiego, tak? Ale zobaczcie, że ten prorok, który go zwiódł, na pewno działał w imię Boże. Bo on powiedział, jak ja umrę, to połóżcie mnie przy tym człowieku, bo na pewno jego słowa się spełnią. Widzicie? Trzecim człowiekiem to był Mojżesz. Gdy Bóg go powołał, by poszedł wyprowadzić Izraela na pustynię, tak, z Egiptu, to pamiętacie, co na pustyni się stało? Natarł na niego Bóg. I chciał go zabić. Zobaczcie, powołał, powiedział idź i zaraz naciera na niego, żeby go zabić. I jego żona widzi, że to jest prawda. I obrzezuje swojego syna, tak? I Bóg od niego odchodzi. Zobaczcie. Widzicie, Bóg robi to, a potem nagle coś innego. Ale największy fenomen to był, gdy brat Stanisław modlił się tydzień temu i Bóg mi to zobaczył, że Chrystus zrobił dokładnie taką samą jedną rzecz. I w Łukasza 22, 31, 38, bo chciałbym jednak trochę przeczytać, jest tam takie wersety, 1130 strona. Ja będę to czytał. Szymonie, Szymonie, to jest 1130 strona, 31 werset 22 rozdziału. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do nich, panie, z tobą gotów jestem iść do więzienia i na śmierć. A on rzekł, powiadam ci, Piotrze, nie zapiję dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz. I rzekł do nich, gdy was posłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? A oni na to niczego. On zaś rzekł do nich, lecz teraz kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi. Albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano, do przestępców był zaliczony. To bowiem, co o mnie napisano, spełnia się. Oni zaś rzekli, panie, oto tutaj dwa miecze, a on na to wystarczy. I obok sąsiednie wersety 49 do 51, gdy Pan Jezus został pojmany. A ci, którzy byli przy Nim, widząc, na co się zanosi, rzekli, panie, czy mamy bić mieczem? I uderzył jeden z nich sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A Jezus odezwał się i rzekł, zaniechaj tego. I dotknąwszy ucha, uzdrowił go. I teraz zobaczcie. Ciekawe. Dlaczego Chrystus powiedział im to o tych mieczach, o tym sprzedaniu? Przecież to właśnie była chwila, gdy on szedł na śmierć. I on tu mówi, że ma być policzony do przestępców. I jakby tak mówiąc w ciele zachęca ich. Weźcie miecze. I brońcie mnie. I wiecie, że Piotr to zrobił? To właśnie Piotr te ucho uciął. On był desperatem, on szedł za Chrystusem. Był gotowy rzymską armię zaatakować. Jaką chcecie armię? Jednym mieczem. Bo wiedział, że Chrystus może ich wszystkich w pył obrócić. Bo powiedzieli ten Jan i Jakub: Panie, czy chcesz, żebyśmy ogień ściągnęli na nich z nieba? Tak? Oni wiedzieli, kim jest Chrystus. I zobaczcie, wychodzą w przekonaniu, że Chrystus ich tak nastawił, bo ten tekst takich nastawia. I dziwicie się, że oni się nagle, wiecie, jak zające przestraszeni, uciekli? No bo, ja rozumiem. Rzymska armia, grecka armia, żydowska armia, jakie chcesz, ale oni wiedzą, że Chrystus może tę armię sproszkować. Ale jeżeli w momencie kulminacyjnym sam Bóg postępuje wbrew swojemu słowu, to wiecie, co to jest? Ziemia się trzęsie. No o co w tym wszystkim chodzi? Jeżeli Bóg w momencie, gdy jest sytuacja życia śmierci, zmienia, zdaje się, zdanie, to co oni biedni szaraczki mają zrobić? Co oni mają w tym momencie zrobić? I uciekli. Normalne. I wiecie co? Pan Jezus powiedział: szatan wyprosił sobie, by was poddać próbie, przesiać. Wiecie, jaka to była próba dla apostołów? Dlatego on powiedział: prosiłem, aby twoja wiara nie ustała, bo to jest właśnie kwestia życia i śmierci. Nie fizycznej, bo to jeszcze pół biedy, ale życia wiecznego. Zachowania wiary. Dwa razy stałem w takim czymś. Dwa razy. Szedłem za Bogiem, bo Bóg tak powiedział. I wiecie, wchodzisz w to. A Bóg mówi, zmienia zdanie. I mówi ci co innego. No i takiego Boga. Taki był Chrystus. Dokładnie taki był. Ja dzisiaj wam mówię o Bogu, jakiego ja znam. Takiego znam Boga. I chcę wam przerwać trochę, żeby te napięcie zażyć. Może trochę już długo mówię, ale już zaraz skończę. Chciałem wam powiedzieć takie podobieństwo, co chcę wam dzisiaj powiedzieć. Wyobraźcie sobie, że jest chłopak i dziewczyna z przeciwnych końców świata. Są czasy średniowiecza, gdzie nie ma tej, wiecie, komunikacji, takiej jak dzisiaj. Oni studiują na jednej uczelni. Są bardzo dobrymi przyjaciółmi. Oni nie są narzeczonymi, nic ich nie łączy, tylko wielka przyjaźń. Się rozjeżdżają na dwa krańce świata. I się okazuje, że ten człowiek, ten mężczyzna dowiaduje się, że jego brat jakimś cudem trafia na ten drugi koniec tego świata i żeni się z tą jego przyjaciółką. Tak? Czyli jego brat się żeni z tą jego przyjaciółką. I po pewnym czasie ta przyjaciółka dostaje list od tego swojego przyjaciela, który opisuje, jakim jest jego ten brat. Jak on go zna, jaki on wspaniały i w ogóle, tak? Żeby przedstawić go trochę tam, no. I mija tych kilkadziesiąt lat i ta kobieta myśli sobie, no to ja odpiszę mojemu przyjacielowi, który mam nadzieję jeszcze żyje, tak, bo nie ma tej komunikacji, jaki jest jego brat w tym związku, w tym życiu. No i ona wysyła ten list i tamten dostaje i ja takie trzy przypadki musiał rozpatrzyć. Pierwszy przypadek, no i czyta ten, wiecie, ten przyjaciel jej o tym swoim bracie, czyta i mówi: no, słuchaj, zaskoczyłaś mnie niektórymi rzeczami, tak? Bo ja pod takim względem go nie znam. No, ale no wiadomo, no to brat, no nie żona. No, nigdy go takim nie znałam, ale ogólnie to pasuje, wiesz, to normalnie pisz w malu jest mój brat, tak? No bo takim go znam, no ale pod niektórymi, no tam są jakieś różnice, bo wiadomo, nie, ludzi nikt nie zna dokładnie. Tak, to jest mój brat. Fajnie, że żyjecie razem. Ale wyobraźcie sobie, że przychodzi inne pismo i on tak czyta. Wiesz co? Ty w ogóle piszesz o kim innym. To w ogóle to nie jest mój brat, no nie? Weź ty zrób jakiś portret, tak, szkic czy coś, pójdź i przyślij mi, czy to w ogóle jest mój, czy to mój brat w ogóle jest, no bo piszesz mi w ogóle o kim innym, tak? No i to jest drugi taki przypadek. A trzeci taki przypadek, to tak czyta ten brat, czyta i tak, no wiesz co, powiem ci szczerze, mam wrażenie, że to są moje cytaty z mojego pierwszego listu. Tak w zasadzie to nic nowego nie widzę, nie? To są tylko cytaty. Ty w ogóle żyjesz z tym moim bratem? Żyjesz z nim? Bo ja tu widzę tylko cytaty mojego listu. Takie trzy przypadki. I teraz ja co chcę powiedzieć? Że chciałem wam tym podobieństwem, żebyście sobie zobaczyli, jakiego znacie Chrystusa, tak sobie zbadali, czy to, że wy żyjecie ten opis, czy to pasuje temu Chrystusowi, który jest w Biblii, tak? Czy ty znasz takiego Chrystusa, który jest w Biblii opisany? Czy to tak mniej więcej pasuje? Czy ty tak naprawdę żyjesz w ogóle z kimś innym, o kim Biblia nie mówi, tak? Albo może znasz jego właśnie tylko według cytatów. Będziesz mówić o nim, co mówi Biblia. No, Bóg jest taki, 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 bo Mateusza to, bo Koryntian tamto. Ale tak naprawdę ty nie wiesz od siebie. I tu to jest najgorsze, dlatego że jeżeli tak w naszym życiu jest, że my znamy tylko jego z teologii, to musimy się zastanowić. Po pierwsze, czy my tak naprawdę się narodziliśmy na nowo? No bo, wiecie, nie tylko on mówi, że nas zna, ale jak my z nim żyjemy, to my też go powinniśmy znać. Czyli czy my znamy go tylko teologicznie i w niedzielę, a w domu na co dzień w ogóle nie wiemy, że on z nami żyje, tak? I to może być jeden powód, że albo my nie narodziliśmy się na nowo i nie mamy tych władz duchowych i nie żyjemy z nim, a może być tak, że to, co mi Bóg pokazał, że żyjemy jak poganie. A wiecie, jak poganie żyją? Oni nie łączą swoich wydarzeń każdego dnia z Bogiem. Oni nie łączą. I ja mówię, że jeżeli chrześcijanin nie łączy wszystkich wydarzeń swojego życia z Bogiem, to żyje jak pogani. Powiedzcie, czy są przypadkowe wydarzenia w naszym życiu? Czy są? Czy są rzeczy neutralne? Wiecie, ja nie wszystkie rzeczy rozumiem, które Bóg czyni, ale jedna świadomość we mnie mieszka głęboko, że wszystko, co się wydarza w moim życiu, pochodzi od Boga. Nie muszę tego rozumieć, nie muszę tego dociekać, ale w tym żyję. I poprzez te wydarzenia często Bóg do mnie mówi. I Bóg mnie tego nauczył. Jeżeli nie żyjesz według tego, to jesteś poganinem. Ty żyjesz jak poganin, który nie zna Boga. Jeżeli żyjesz jak chrześcijanin, wszystkie twoje wydarzenia w twoim życiu, dobre i złe, będziesz łączył z Bogiem, bo On jest tym kreatorem. On kreuje, tak? On kreuje twoje życie. Nie tylko cię wypełnia, ale stworzył wszystko wokół ciebie i ty żyjesz w nim, a on żyje w tobie. I wiecie, nasz często żyje według starego człowieka, który tego nie dostrzega. I moja żona od razu mi to wypunktowuje. Słuchaj, teraz mówisz tak jak niewierzący. Przeczysz swojemu zwiastowaniu. Ale dlatego, że ja wchodzę w ciało, bo ono jest ślepe. Ale gdy zaczynam żyć według ducha, to ja zawsze widzę tego Boga, który jest. I Bóg mnie nauczył, wiecie, zawsze przemawiał. Ja chcę wam powiedzieć, że Bóg to jest ten, który on mówi, przemawia do ciebie na różne sposoby. On oczyszcza i uświęca. I ja chcę wam, może już będę kończył, bo tego bym miał dużo, ale myślę, że powiem to, co powinienem powiedzieć i skończę. Moje przeżycia były takie, że Chrystusa słowa były na moich ustach: Boże mój, czemuś mnie opuścił? To były takie przeżycia traumatyczne, że ja, wiecie, pierwsze moje dni chodzenia z Bogiem to były takie lulanie. On był takim ojcem dla mnie, wiecie, lulał mnie. On mnie dał takie błogie uczucia. On pokazywał mi, że jest moim ojcem. Że jest bardzo blisko mnie, bardzo mówił dobre, czułe słowa do serca, że ja jestem dla niego wartościowym człowiekiem, że on mnie kocha, że jestem jego dzieckiem. Wiecie, to nie da się tego opisać tej słodyczy. Ale to, gdy ja powiedziałem, że bierz mnie do tej szkoły, to wiecie, kim on się stał? On się stał Chrystusem, który wziął sobie upluć te rzemyki. Wiecie? Chrystus sobie upluć te rzemyki, to było działanie z premedytacją. On długo musiał pleść ten bat. To musiał być dobry bat, żeby wytrzymać i rozgonić mnóstwo ludzi. On sobie się przygotował, zrobił to celowo. I wiecie, ten mój Chrystus potem wziął sobie ten uwił bat i tego całego, wiecie, to zło ze mnie zaczął wyrzucać. On zaczął wyrzucać z taką zawziętością, jak wtedy tą świątynię opróżnił i rzucił. On nie miał zmiłowania. I doprowadził mnie do takiego miejsca przy krzyżu, że ja mówię: Boże mój, czemuś mnie opuścił? bo ja myślałam, że on mnie porzucił i mnie nie kocha. I chcę wam powiedzieć, czym się różni jego: Boże, Boże mój, czemuś mnie opuścił, od mojego: Boże, Boże, czemuś mnie opuścił. Chrystusa: Boże, Boże, czemuś mnie opuścił, mówi o tym, że on musiał w pewnym momencie stracić relację z Ojcem. Ale nigdy nie zgrzeszył. Nigdy nie zgrzeszył. Ale wziął te grzechy i musiał w pewnym momencie stracić relację z Ojcem. I na tym polega śmierć. Na tym polega śmierć. Na oddzieleniu od Boga. I on doznał śmierci duchowej, musiał zasmakować. I powiedział: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Bo Ojciec w pewnym momencie go opuścił. Bo się stał jedno z grzechem. On stracił w pewnym momencie relację z Nim bliską. I to było dla Niego śmiercią duchową. A wiecie, dlaczego ja wołałem: Boże, Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? I wiecie, co ja myślałem wtedy? Nie to, co myślą ludzie, że obwiniają Boga o wszystkie, wiecie, kataklizmy, o grzechy, o wszystko Boga obwiniają, tak? A wiecie, dlaczego ja tak mówiłem? Dlatego, że ja nie wierzyłem, że Bóg może mi moje grzechy przebaczyć. Bo Bóg tak mi pokazał starego Adama, tego grzesznika, że jest tak zły na wskroś, że zasługuje na śmierć. Nie wierzyłem mu, że on może mnie zbawić. Takiego człowieka dobrego, moralnie katolika. Wszyscy mi mówili, że jestem taki dobry. Potem byłem chrześcijaninem jeszcze lepszy. A on zanim mi pokazał mądrość krzyża, ołtarza, pokazał, po co ten ołtarz jest. Po co on jest? Dla mojego starego Adama. I jak on mi, wiecie, to pokazał, to powiem wam szczerze, jeżeli wy siedzicie, albo my siedzimy i rozdzielamy grzechy ludziom, o, to kazanie temu człowiekowi, o, to słowo temu człowiekowi, o, ten grzesznik, ten taki, ten nowaki, tak i tak siedzimy, to chcę wam powiedzieć, że to wy jesteście. To my jesteśmy. My pokazujemy na nich, a to jest w nas, bo ja wam powiem, ja nigdy nie zgrzeszyłem cudzołóstwem, ale Bóg pokazał wtedy, że jestem cudzołożnikiem. Nigdy nikogo nie zamordowałem, ale powiedział, że jestem mordercą, ten stary grzeszny Adam. To jest ta natura stara, ona jest tak zła, że zasługuje tylko na to, co spotkało Chrystusa. I Bóg mi tak pokazał ten grzech. W tych moich okolicznościach, wiecie, to on czynił to, że ja wołałem: Boże mój, czemuś mnie opuścił, zlituj się, może jeszcze przyjdź do mnie. Ale wiecie co? Nie dawałem sobie szans. Bo to wszystko mnie przyprowadziło do takiej świadomości mojej grzeszności, że to było trauma. I wyobraźcie sobie w takich dniach żyć. Nie możesz modlić się, nie możesz czytać Biblii, bo uważasz, że to nie ma sensu, bo Bóg cię zostawił. Masz dziecko, które ci rośnie, chce, żeby było chrześcijaninem. Musisz prowadzić to czy tamto. I teraz wiesz, a ty nie możesz, bo po prostu jesteś jak to zwierzę, które biega z nożem w sercu, które, wiecie, broczy krwią i umrze i biega tak po prostu, takie puszczone sobie tak na śmierć. A co inni? I w tym wszystkim Bóg pokazał mi jedną rzecz, że On się troszczy o moją rodzinę. W tym czasie, gdy ja, wiecie, przeżywałem te rzeczy, rodziła się nasza córka i Bóg się zatroszczył o najważniejsze, żeby moja żona była w odpowiednim szpitalu, żeby było to za darmo, bo nie mieliśmy pieniędzy, żeby było to po ludzku, żeby to było w odpowiednich warunkach, bo Dana miała problem z sercem, tak? Tak przynajmniej myśleli, że to było serce, więc musiała mieć specjalny szpital, nie byle jaki. A ludzie chodzili od szpitala do szpitala i nie mogli być przyjęci, bo tu nie ma miejsca, bo tu nie przyjmą, bo tamto. To był problem w tamtych czasach. A Bóg sam się o te rzeczy zatroszczył. Ja nie miałem pracy, bo wiecie, miałem pracę i mówię na jednym kazaniu: Panie, ta praca dla mnie jest niczym, i tak do wszystkich kazanie, za tydzień czasu dają mi bilet i ty już nie masz pracy, a się spodziewasz żony, a tak ci urodzi dziecko. I wtedy co? Ja byłem potem, szukałem pracy i psycholog mnie przepytał, wiecie, psycholog przygotowuje kadrę do innych, bo szukałem, i facet się przestraszył, bo zobaczył, nie wiem, wraka chyba zobaczył, ale jakiś monstrum przed sobą. Człowieka, który jest tak zraniony, że psycholog to stwierdził, aż zdychnął, Panie, mówi, no. Ale Bóg uzdrowił. W bardzo dziwny sposób Bóg uzdrowił. Słuchajcie, nie było cudów, nie było znaków. przeczytałem jeden artykuł o leku, który miałem przyjmować i wiecie co? Przyszedłem do domu i mówię żonie, ty słuchaj, jak ja to zjem, to ja dopiero będę chory, no nie? A ona potem mi mówi, ty wiesz co? Ty przyszedłeś zdrowy. Przyszedłeś zdrowy. Normalnie zdrowy. Poszedłem do lekarza, siedzimy sobie, gadamy, a ta kobieta mówi, no wie pan co? My w zasadzie możemy się spotykać sobie na rozmowy, tak? Możemy, a tak po co? A ja mówię do niej, wie pani co, no bo ja tu idąc, to właśnie się zastanawiam, po co ja tu idę? Tak Bóg uzdrawia. Naprawdę, on nie robił tego jakoś spektakularnie. Ale tu jest napisane, ja rozszarpię i ja zszyję, uzdrowię. I nawróćmy się do Pana, szukajmy Pana. Ja wam mówię o moim Bogu, ja nie chciałem tego powiedzieć. 94-2018, policzcie, jestem rok. Rok. Żyłem w tych warunkach, o których brat będzie tu czytał. Kiedyś myślałem sobie, Panie, tak chodziła myśl za mną, czy ja byłbym w stanie takie rzeczy przeżywać, co tam w tych artykułach. Czy ja byłbym w stanie iść za Tobą. I miałem w swoim sercu, że znając Boga, myślę sobie, nie, no On mnie w to wprowadzi, tak? Ale z drugiej strony myślę sobie, nie. On zawsze nie myśli tak jak ja. Jak ja sobie coś umyślę, wiecie, to nigdy mnie to tak nie trafi, jak on sobie, jak ja sobie umyślę. Ale z drugiej strony to pytanie chodziło, i wiecie, niedawno on mi uświadomił, że on mnie w to wprowadzi. Tylko nie fizycznie, tak jak tam, ale właśnie w duchu. On mi dał żyć tak, jak ci ludzie żyją. Dokładnie. Iść tą drogą, bo dla niego nie trzeba wojny i nie trzeba prześladowań, żeby obłożyć człowieka, wiecie, takimi przeżyciami. Poprosił mnie, spytał się, czy jestem gotowy pójść za tym. Ja powiedziałem tak. I on mnie wprowadził. Ja przeżywałem prześladowanie do 2018 roku, do końca dosłownie. Ja mówiłem kazania, a one waliły we mnie. Ja mówiłem o tym, że twoje grzechy na kazaniach, tak? Że jeżeli nie upamiętasz się, to rzucę cię na łoże. Wiecie, jest takie słowo, tak? Po 3 tygodniach, czy 3 miesiącach, już nie pamiętam. Wiecie, kto w tym łożu leżał? Ja. Bo Pismo powiada, że Słowo Boże nie wychodzi daremnie. Ono wykonuje pracę. I wiecie, na kim ono najczęściej wykonywało pracę? Na mnie. Ono mnie sądziło. I od niedawna doznałem szoku, bo patrzę, wiecie, mówię i nic się w moim życiu nie dzieje. Ale widzę, że w słuchaczach coś się dzieje. Że to słowo idzie w nich. I to jest porażające, bo to było dla mnie coś nowego. Ominęło mnie. A wiecie, jak to jest, jak człowiek chodzi w Duchu Świętym? Wszystkie myśli cielesne... Zobaczcie, że Żydzi próbowali Chrystusa usilić słowem. Tak? Oni tak go próbowali osaczyć. On tak w duchu się porusza, że to, wiecie, waliło wszystko przez niego i szło gdzie indziej. Ja powiem wam szczerze, przeżyłem obecność Bożą, Jego świętość, ale Jego takie namaszczenie i mówienie w duchu w taki sposób, że wiecie... Próbowano tak mnie usilić. Próbowano tak, wiecie, tak kombinować. A ja sobie stałem i te słowa, które były przeciwko mnie, albo cokolwiek, to tak przechodziły. Albo taki labirynt, omijały mnie. No nikt nie mógł, wiecie, temu jakby sprostać mądrości, temu duchowi, który był, temu pomazaniu. To jest fenomen. Ja to obserwowałem. I mówię żonie, słuchaj, ja po prostu nie wiem, jak ja to przyszedłem. Z moim charakterem. Z moim charakterem, to wiecie, jak poszedłem do szkoły, to myślałem, że rozwalę tę szkołę i tych uczniów pozatłukam, tak? Bo mój ojciec też ma taki temperament. I ja po prostu, Bóg przez tych uczniów i mój temperament tak mnie, wiecie, wypiłował jak diamenty, tak? I ja mówię, z moim charakterem, gdybym przechodził pewne problemy w życiu zborowym i tak dalej, to ja bym ich rozniósł tam. A wiecie, stałem i nic się nie działo. I byłem zdziwiony, bo tak, ja stoję, tak? Tu ludzie po prostu nie wiem już, co się z nimi dzieje i wiecie, a ja widzę cud. I powiem wam szczerze, i wiedziałem, że to cud, bo potem się okazało, że gdy to wszystko minęło i ja zacząłem znowu chodzić tak, wiecie, normalnie, to ten cała moc trafiła i też i mnie. Trafiła też i mnie. We mnie uderzyła. Dlatego dzisiaj, jeżeli ktoś z nas tutaj mówi, że dzieje się w jego życiu coś takiego traumatycznego, ciężkiego, to ten werset w Ozeasza nam to mówi. To jest ciężka Boża ręka. Ona jest po to, żebyśmy my do Pana się nawrócili. Żebyśmy prostowali drogi Boże. Wiecie, sąd Boży zaczyna się od czego? Od domu Bożego. I to już powiedział Piotr. Jeżeli my chcemy Boga, to sąd Boży się zaczyna nie od Boga, nie od naszych rodzin, nie od naszych, nie wiem, prześladowców, od nas. Od nas. I teraz, wiecie, przeczytam wam takie pocieszenie na koniec, co mówi apostoł Paweł na temat tego w liście do Koryntian. To jest takie pocieszenie dla mnie po tych czasach, po tych przeżyciach i dla tych ludzi tam, a też i dla tych, którzy to przeżywają. Zobaczcie. 4 rozdział, wersety 16, 17 i 18. Dlatego drugi list Pawła do Koryntian. 4 rozdział, wersety 16, 17, 18. Zobaczcie, jak apostoł Paweł się nade mną użala, biednym człowiekiem. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Jeżeli patrzymy na to, co niewidzialne, to mamy. Wiemy, do czego zmierzamy. I to, co powiedziałem wam o moich traumatycznych przeżyciach od lat 94 do 2018, apostoł Paweł nazywa nieznaczny, chwilowy ucisk. Niech Bóg nam błogosławi i da mądrość i poznanie w tym,